od rozluźnienia atmosfery, przynajmniej blisko mnie. Guzik też rozepnę, będzie jeszcze luźniej. Słuchajcie, każdy dobry film czym się zaczyna w naszym kraju? Od reklam, od bloku reklam. Najpierw będzie krótki, bardzo krótki blok reklamowy. Ja dzisiaj coś przygotowałem, ale tak naprawdę zależy mi, żebyście byli za dwa tygodnie na nabożeństwie. Jeśli wam się bardzo nie będzie chciało wstać za dwa tygodnie, to i tak wstańcie, tak? Bo mam, myślę, że taki temat, który już mi od miesięcy leży na sercu, nie będzie to ciężki temat, nikt nie będzie musiał płakać i pokutować, ale myślę, że wam się spodoba. I to już jest koniec bloku reklamowego. Przejdziemy teraz do tego, co na dzisiaj. Słuchajcie, ja chcę dzisiaj kontynuować, dla tych przynajmniej co byli, to będzie jakby druga część, dla tych co byli tydzień temu. Ja chcę dzisiaj kontynuować jakby, powiedzmy, drugą część tego, co Tomek mówił tydzień temu. Tomek mówił, przypomnę, o potępianiu na podstawie tej historii, gdzie kobietę przyłapaną na cudzołóstwie przyprowadzono do Jezusa i znany nam doskonale i na całym świecie fragment, że kto pierwszy, Jezus powiada, kto pierwszy jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem, tak? I Tomek właściwie kończył swoje kazanie mówiąc o osądzaniu i ja chcę przywołać ten fragment, gdzie Jezus mówi, nie sądźcie. A ja chcę właśnie dzisiaj, żebyśmy się szczegółowiej temu tematowi przyjrzeli. Słuchajcie, jeśli chcemy zbudować zdrową społeczność, gdzie ludzie są dla siebie pomocą i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, na przykład gdy kogoś spotka jakiś upadek, to nie możemy pozostawić tego tematu jakby odłogiem, tak, samemu sobie. Wymaga od nas on pewnych przemyśleń, to jego słowa o osądzaniu. Jakie jest znaczenie osądzania jego wpływu na nasze życie? No jest oczywiście jakie? Przeogromne, tak? Często większe, niż sobie sami z tego zdajemy sprawę, tak? Jeśli nie wnikniemy głębiej w temat. Po prostu decyduje nawet o tym, czy będziemy mieli z ludźmi relacje, i to często chodzi o bliskich ludzi, czy nie. I jeśli chodzi o ocenianie, osądzanie innych ludzi, my z tym mamy na co dzień do czynienia, tak? Ocenianie poglądów innych, zachowań, tego co robią, odbywa się w nas wręcz, ja bym powiedział, automatycznie. My nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Jak tylko coś się wydarzy, mamy wewnątrz nas jakieś kryteria, które są wbudowane, które wynikają może z wychowania, z tego, w co wierzymy, które automatycznie jakby pobudzają mechanizm oceny do akcji, tak? I nie ma znaczenia, czy znamy ten werset nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I tak będziemy osądzać, tak? I tak będziemy osądzać. Nie ma przed tym ucieczki. Do końca tego naszego tu rozważania wspólnego dokonacie dziesiątki osądów, nawet nie będąc tego świadomi w pełni. Co na przykład osądzicie? Panie mogą osądzić, czy ten, który przemawia, dobrze dobrał kolorystykę swojego ubrania dzisiaj, tak? Czyli pewną estetykę, tak? Czy fryzura została poruszona jakimś grzewieniem dzisiaj, tak? Można, panowie bardziej może, chociaż tu absolutnie nie mówię, że panie tego nie robią, ale panowie bardziej ocenią może, czy będzie ciekawie, czy nudno, tak? Czy nie lepiej było zostać jakiś mecz obejrzeć, powtórkę na kanale Sport, tak? Co jeszcze? Ktoś, gdy to mówię, już spojrzał na moje buty, tak? Może już ocenia, czy je wypastowałem dzisiaj, czy nie. Co jeszcze ocenicie? Może ocenicie, czy się wam dobrze siedzi, tak? Czy siedzenia są wygodne, czy nie jest za zimno, czy nie jest za ciepło? I czy fajne towarzystwo tutaj dzisiaj przyszło? Może już ktoś ocenia, czy ciasto będzie dobre? To wszystko, takich myśli, takich rzeczy, to często są nieświadomi, jest dziesiątki w ciągu paru chwil w nas. I jeśli podbiegnie do mnie mój syn, ja go wezmę na rękę, automatycznie to ocenicie. czy zrobiłem to delikatnie, czy jakoś tak surowo, tak? I czy to dobrze zrobiłem, czy źle, tak? Czy powinienem w ogóle go teraz uściskać, czy odesłać na szkółkę, tak? Jeśli kopnąłbym jakieś krzesło, od razu też pojawi się ocena, tak? Mojego zachowania. Jest to nie wyłączycie tego. Nie jesteście w stanie wyłączyć myślenia, nie jesteście w stanie wyłączyć oceniania. I nie ma wśród nas osoby, która by w swoim życiu nie została fałszywie oceniona za coś, lub zbyt surowo, lub łagodnie osądzona i która, lub za łagodnie osądzona i która by po prostu nie została potraktowana przez kogoś niesprawiedliwie, tak? W tym temacie. Wiecie, że są kraje, w których, czy w Stanach, Stany są podzielone, tak? W niektórych Stanach jest kara śmierci, w niektórych nie ma. Dlaczego zniesiono karę śmierci? Co było powodem? Odpowiedź jest oczywista, tak? Często po wyroku, po jakimś czasie odkrywano, że stracono nie tego człowieka. Że pomimo, że cały sztab pracował nad oceną sytuacji, bo tak, sędzia, tak, się głowił, po nocach o tym myślał, badał ten materiał dowodowy, jaki otrzymał. Ława przysięgłych debatowała, jaki wydać wyrok. Jacyś specjaliści, kryminolodzy badali sprawę. Świadkowie opisywali sytuację, która miała miejsce. Pomimo tego, że to mogły być dziesiątki ludzi, które oceniały jakiś jeden czyn, dochodziło do pomyłek. I w związku z tym wycofano się z kary śmierci, tak? W niektórych państwach, w Europie prawie wszędzie i w niektórych Stanach. I także, czyli pomimo dokonywania nawet oceny na zimno czegoś, dochodziło do pomyłek. Dlatego dobrze jest dopisać jakby do swojej świadomości. Gdzieś to z tyłu głowy musi się pojawić, bo o to chodzi w tym przykazaniu, iż my często oceniamy ludzi pobieżnie, że możemy się mylić. Przez co możemy skazać ich na wygnanie z naszego życia, tak? Możemy uciąć nasze relacje z nimi. Nie będziesz podtrzymywał, jeszcze taka myśl, nie będziesz podtrzymywał relacji z osobą, o której źle myślisz. Nie ma takiej szansy. Nawet jeśli zaprosi cię na, nie wiem, szynkę z kawiorem do najlepszej restauracji, nie będziesz chciał pójść z taką osobą, tak? Jeśli ją źle oceniasz, źle postrzegasz. Nie będziesz jej po prostu lubił z tego powodu. Nie będzie między wami nic się działo, tak? Dobrego. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment, tylko ja nie będę czytał z Ewangelii Łukasza, przepraszam, z Mateusza, tylko właśnie z Łukasza. I to jest 6 rozdział od 37 wersetu do 45 aż. I na dodatek przeczytam to z takiego bardziej współczesnego, wyrazistego tłumaczenia niż może ta Biblia, ten przykład, który na co dzień używamy. Jezus mówi tak. Okazujcie miłosierdzie, tak jak wasz ojciec, przepraszam, od 37. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a otrzymacie dary. Miarą pełną, upchaną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą prosto w wasze zanadrze, bo miarą, jaką odmierzacie, będzie i wam odmierzone. Powiedział też im przypowieść. Czy może jeden ślepiec prowadzić drugiego ślepca? Czy obydwaj nie wpadną w dół? Prawo nie jest ponad swego rabiego, lecz każdy, kto w pełni się wyszkoli, będzie jak jego rabbi. Dlaczego więc widzisz drzazgę w oku swojego brata, a nie widzisz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swojemu bratu, bracie, daj mi usunąć drzazgę z twojego oka, skoro sam nie widzisz belki w swoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze własnego oka, a wtedy będziesz widział wyraźnie, tak abyś mógł usunąć drzazgę z oka brata swego. Bo żadne drzewo nie rodzi złego owocu, ani złe drzewo nie rodzi dobrego owocu. Każde drzewo rozpoznaje się po owocu. Nie zbiera się wik z krzewów cierniowych, ani winogron z dzikiej róży. Dobry człowiek wyjmuje dobre rzeczy z zapasu dobrego w swoim sercu, a zły człowiek wyjmuje złe rzeczy z zapasu złego w jego sercu, bo jego usta wypowiadają to, co wylewa mu się z serca. Pozornie wydają się to zlepki różnych treści, różnych wątków, ale jeśli się temu bliżej przyjrzymy, zobaczycie, że to jest wszystko jedna całość. Dotyczy wszystko jednego tematu, te wszystkie słowa, które przeczytaliśmy. Po co jeszcze raz więc zapytam? Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, jeśli my to robimy niejako nałogowo. Odpowiedź właśnie dlatego mówi o tym, ponieważ to robimy nałogowo, tak? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ to zjawisko występuje w naszym życiu, w naszym myśle w takiej ilości jak klęska urodzaju. W sadzie jabłkowym, tak? Kiedy jest tego nadmiar. Biblia ostrzega nas przed niepohamowanym ocenianiem innych, ponieważ często nasze sądy są fałszywe i wykrzywione. I mają się jak przysłowiowy piernik do wiatraka. Po drugie, nie jest to po prostu jakieś kolejne przykazanie. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście przestudiać Nowy Testament pod tym kątem Ewangelii, ale Jezus bardzo mało daje przykazań tak naprawdę. Bardzo mało. Bardzo nie jest jak rabini, którzy wszystko wymyślali, tak? Faryzeusze, że na przykład w sabat nie wolno było jeździć po, nie można było więcej niż powiedzmy kilometr pokonać po lądzie, tak? Na wielbłądzie. Ale z kolei można było pływać bez ograniczeń po wodzie. To co wymyślili? Że jeśli wsiądziesz na wielbłąda i pod tyłek wsadzisz sobie butelkę z wodą, to tak jakbyś płynął na wodzie i możesz podróżować ile chcesz, tak? U Jezusa nie ma takich wymysłów, takich pomysłów. Wszystkie jego przykazania, jest ich wbrew pozorom, jakby dobrze je przecedzić tyle, co kot napłakał. On nas nie obciąża. On nas naprawdę nie obciąża niczym, co niepotrzebne. Jest ich bardzo mało. I teraz, jeśli byś chciał bardzo serio potraktować to przykazanie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, tylko to już by to pochłonęło całą energię twojego życia, tak? Tylko też tym byś się zajmował. I teraz o co tu w takim razie chodzi? Dlaczego mówi nie sądźcie, kiedy nie możemy nie sądzić, tak? Chodzi o to, że każdy z nas, to co on mówi, zakłada jedną rzecz. Każdy z nas jest w stanie wyprodukować w sobie pewien filtr, przez który będziemy patrzeć na innych ludzi. Jesteśmy w stanie to zrobić. Który uchroni nas przed zgubnymi skutkami fałszywego oceniania innych. Wiecie co? Każdy, kto ma akwarium, to co ma w akwarium? Oprócz rybek? Co musi być? Filtr. Woda. Oczywiście, woda jeszcze ważniejsza niż rybki. Ale musi być filtr, bo rybki nawet w najlepszej wodzie za długo nie pociągną, tak? Im większe akwarium, im bardziej skomplikowany system, im więcej rybek, tym filtr jest bardziej skomplikowany, tak? Mój filtr w moim akwarium, tym dla małych rybek, to jest tylko jedna taka, o, tego rozmiaru gąbka. Tam, gdzie jest 20 litrów akwarium, ale tam, gdzie jest akwarium, które ma 350, jest kilka warstw, chyba 6 albo 7, które stanowią filtr. 7 różnych warstw, 7 różnych jakby filtrów w filtrze. Dlaczego służy filtr? Wiemy dobrze. Jeśli nie będzie filtru w akwarium, to co rybki zrobią? Nie pociągną długo, tak? Nie pociągną długo. Skończą tam, gdzie skończą, ewentualnie będą pokarmem dla kota, jeśli mamy. W każdym bądź razie Jezusowi o to chodzi, żebyśmy założyli sobie pewien filtr, który sprawi, że nasze relacje z innymi ludźmi nie umrą po prostu. Nie padną. I Jezus w tym fragmencie wyraża też pewną wiarę w ciebie. Jaką? Wyraża właśnie wiarę w to, że jesteś w stanie taki filtr sobie zainstalować, wytworzyć, co polepszy jakość twojego życia, tak, z innymi. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W rzeczywistości też ta zdolność osądzania, o której tu jest mowa, jest darem dla nas, tak? Który, tak jak każdy dar, może być, stać się przekleństwem, tak? Bo można go dobrze użyć i można źle. Nie chodzi też w tym fragmencie, wbrew pozorom, o to, żeby ludzi nie osądzać w ogóle, tak? Dlatego, że znamy dobrze inne wypowiedzi Jezusa, czy inne fragmenty Pisma, które mówią na przykład, że można wydawać osąd do innych, ale po uprzednim zbadaniu jakby tego, co się wydarzyło z pierwszej ręki, tak? To jest w Ewangelii Jana 7:5 Jezus o tym mówi. W Łukasza 12:57 jest mowa, dlaczego sami nie możecie, nie potraficie osądzić sprawiedliwie, mówi do faryzeuszy. i do ludzi. Czyli on oczekiwał od ludzi, że będą analizować to, co się dzieje, złego może, w ich otoczeniu i będą potrafili to właściwie ocenić, że wyrobią sobie taką umiejętność. Sam o sobie mówi, sąd mój jest sprawiedliwy, tak? Czyli sam osądzał ludzi, co jest dla nas oczywiste. Paweł w liście do Koryntian bardzo ciekawą rzecz mówi, bo mówi coś takiego. Mówi wręcz o obowiązku osądzania innych. Czyli mówi coś wbrew pozorom przeciwnego niż Jezus powiedział. Jezus mówi nie sądźcie, a Paweł mówi sądźcie. Ale mówi ciekawą rzecz. Sądźcie tylko i wyłącznie tych, którzy są w kościele, którzy są w waszej społeczności. Do innych wam wara. Takie słowa padają. Innych to nie wasza sprawa. Tych, którzy są poza społecznością, nie macie osądzać. To jest ciekawe, ale nie będę w to się wgłębiał. I teraz tak, znaczenie greckie słowa sądzić. Tak? Tu jest użyte greckie słowo krino, które ma takie znaczenie, ma bardzo bogate zresztą znaczenie, ma wiele znaczeń, bym powiedział, ale w sumie sprowadzają się one do jednej myśli, o której zaraz. Znaczenie jest takie, rozważać, sądzić, rozróżniać, selekcjonować, oceniać, szacować, decydować, oddzielać. Dosyć dużo, nie? Bogate znaczenie, mnóstwo synonimów. Ale podstawowe, jakby najbardziej znaczenie pierwotne znaczyło rozdzielać coś, przesiewać, filtrować. Tak na współczesny język przekładając. Czyli idea, która łączy te słowa, zakłada, że każdy z nas ma moc, zdolność odróżnić tego, co jest dobre od złego, to, co jest czarne, co jest białe, tak? I że oceniając kogoś, zajmujemy pozycję kogo? Sędziego, tak? Pozycję sędziego, który praktycznie wydaje jakiś wyrok, bo jeśli jestem sędzią, to automatycznie znaczy, że wydaje wyrok i będzie to miało mój jakiś wpływ na moje stosunki z tym skazanym albo uniewinnionym przeze mnie, tak? Który coś tam złego popełnił wobec mnie czy innych. I problem, jaki tu Jezus się zajmuje, jest fakt, że ty sędzia zbyt często i łatwo wydajesz wyroki skazujące tam, gdzie powinno być uniewinnienie. O to chodzi w tym fragmencie między innymi. Mam takie pytanie do was. Kto, przy okazji sędziego, kto częściej ocenia ludzi? Zawodowy sędzia, który pracuje w sądzie i bierze za to pieniądze, czy ty? Porówno? Jakie jeszcze opcje? No mamy trzy, tak? Albo ja, albo porówno, albo sędzia. To którą wybieramy jeszcze? Porówno taka dyplomatyczna jest dosyć odpowiedź, jak na dobrego polityka, że tak powiem, przystało. Ja myślę, że nie jest porówno. Na kogo stawiacie? Kto więcej ocenia? Sędzia czy ja? Absolutnie nie sędzia. Myślę, że można się domyśleć. Wiecie, dlaczego myślę, że nie sędzia i będę się upierał i wyzwę każdego na pojedynek, kto się ze mną nie zgadza? Dlatego, że sędzia jest bardzo ostrożny. On już w swoim życiu niejedno widział. On ma już wbudowane w sobie te hamulce, te filtry. On wie, że czasem pozory mogą mylić, że życie nie zawsze wygląda tak, jak my to widzimy. My z kolei, jeśli nie zajmujemy się tym zawodowo, jeśli nie wiemy, że od nas zależy tak bardzo życie innych ludzi, czy wylądują w więzieniu, czy nie, jesteśmy bardziej, że tak powiem, frywolni w tym temacie, tak? Bardziej swobodni, może to będzie lepsze słowo. I wbrew pozorom zawodowiec mniej ocenia i wydaje osądów niż my. Bardziej się powstrzymuje, ma większe hamulce włączone, tak? Ale to taka dygresja. I teraz słuchajcie, chciałbym krótko odmówić, o czym Jezus tu mówi, zanim przejdziemy do tego budowania tego filtra w sobie, tak? Z czego on powinien się składać albo nie składać. Wersety 37 i 38 oczywiście trzeba czytać razem. Mowa jest o sądzaniu i pewnej mierze, czyli wzorcu, według którego patrzę na innych. Jezus mówi nie sądźcie, ale z drugiej strony sądźcie. Mówi jakby za chwilę możecie sądzać innych, ale żebyście użyli właściwego wzorca, tak? Sąd to jest wyrok wydany na czyjeś postępowanie, czy jest dobre, czy nie, tu mam to na myśli, lub nad czyimś może upadkiem. A miara to jest wzorzec. To był kiedyś pręt. On tu używa słowa, które znaczyło pręt, według którego, tak jak jest ten wzorzec metra pod Paryżem, tak, wszystko inne było mierzone, czy też jest metrem, tak? I otóż może się zdarzyć, jeśli używasz niewłaściwej miary, że próbujesz kilogram jabłek odmierzyć za pomocą na przykład linijki, tak? Która do tego w ogóle nie służy. Jezus tą myśl tutaj mówi, tak? Że jeśli mierzysz, to niech ta miara będzie jakaś solidna, zdrowa, niech będzie adekwatna do sytuacji, a nie, że będziesz przykładał, no mierzył, mówiąc krótko, kilogram jabłek linijką, tak? Jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki wzorzec filtr mamy i kiedyś nawet będziemy musieli zdać z tego sprawę, tak? Nie chodzi o to, że będziemy za to potępieni, ale jakoś będziemy za to rozliczeni. O tym mówi też ten fragment. Bo tak naprawdę to, jak oceniamy innych, bardzo po tym łatwo poznać, ile jest nas miłości do nich, nie? To też mierzy nas w jakiś sposób. Co nam mówią wersety od 37 do 44? 37, króciutko, nie będę się nad tym rozwodził, mówi, że przeciwieństwem osądzania, oceniania, potępiania innych jest co? Mhm. A tutaj konkretnie w tym wersecie jest mowa o przebaczeniu, tak? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. 39 werset jest obraz ślepca prowadzącego innego ślepca, tak? Ciekawe porównanie, które jest rozwinięte właściwie w wersecie 41, gdzie później jest mowa, dlaczego widzisz drzazgę. O co chodzi z tymi ślepcami? Chodzi o to, mamy osobę, która osądza, ja sędzia, i mamy tego, który coś źle uczynił, tak? Jezus obydwu nazywa ślepcami. W kontekście jego wypowiedzi trzeba tak to przyjąć. Obydwu nazywa ślepcami, tak? I tego, który coś źle uczynił, i tego, który źle tą osobę ocenia, tak? Chociaż popełniła coś złego. I mówi, że ich droga, że idą wspólnie jedną drogą, i ta droga prowadzi donikąd, a konkretnie mówi do dołu, tak? Czyli, że razem się, mówiąc może takim językiem współczesnym, razem się zdołują, prędzej czy później. Razem zabrną donikąd. Wpadną do jakiegoś doła. Dlaczego? W 41 wersecie mówi, dlaczego widzisz drzazgę, a nie dostrzegasz belki? I to słowo tutaj, słuchajcie, dotyczy wszystkich, a nie tylko na przykład alkoholika, który się teraz zapija na śmierć, tak? Czy kogoś, kto ma jakieś tam inne nałogi, czy jakieś złe zachowania. To słowo odnośnie belki dotyczy każdego z nas. I to bez względu, czy dzisiaj żyjemy w jakimś grzechu, czy nie. Zaraz powiem, dlaczego tak myślę. Co jest belką? Jak myślicie? Co jest tu belką? O czym Jezus mówi? Czy chodzi na przykład o sytuację, w której ewidentnie ja postępuję źle i wszyscy to dookoła widzą i próbują mnie napomnieć, zmienić, czy o to chodzi? Czy to, inaczej mówiąc, czy belką jest to, że mam coś, co wszyscy widzą, a ci wszyscy z kolei tego nie czynią i teraz muszą mnie ustawić, tak? Raczej myślę, że nie o to tu chodzi, dlatego że pozostańmy przy tym czytelnym przykładzie alkoholika, tak? Jeśli jest ktoś, kto pije, tak? Tak konkretnie. Jest to dla niego problemem. I spotka kogoś, kto zaczyna pić, powiedzmy, tak? Albo pije sporadycznie, albo wypił właśnie sobie tylko kieliszek wina. To co ten alkoholik zrobi? Czy on go będzie napominał, nie pij? Wręcz przeciwnie. Ucieszy się, że ma kumpla do kielicha, tak? Nie będzie próbował go poprawiać. Krótko mówiąc, ten, co ma tą belkę, u którego to postępowanie jest złe, nigdy nie będzie specjalnie zniechęcał kogoś, kto jakby w jakimś marginalnym stopniu wykazuje się takim samym złym czynem, do tego, żeby tego nie robił, tak? Będzie miał raczej kompana, tak? Ktoś, kto się nie panuje nad swoją agresją, tak? I wie o tym, i ma codziennie wybuchy złości, nie napomni kogoś, kto ma na tyle rozsądku, że wie, że nie ma sensu napominać kogoś, komu się to raz w roku zdarzyło, tak? Bo wie, że to jest głupie, nie? Że to jest jego problem przede wszystkim. Nie będzie próbował wyciągać drzazgi z oka kogoś takiego. I także raczej belka i drzazga nie są... No dobrze, może tak tutaj to ominę. Jezus mówi, że każdy bez wyjątku ma taką belkę i na dodatek próbuje usuwać innemu z oka drzazgę. I 32 werset mówi o usuwaniu belki. I wiecie co? Nie tyle, jak się głębiej zastanowić, nie tyle tam chodzi o usuwanie belki, tak? A raczej o sam proces usuwania. Zaraz wyjaśnię dokładniej, co mam na myśli, bo to jest akurat ważne. Mam dla ciebie złą wiadomość w sumie, po tym jak przemyślałem ten tekst. Myślę, że tej belki nigdy nie usuniesz, jaką masz. Nie masz szans tu na ziemi. I to nie dlatego, że jest za duża i nie masz wystarczająco dużo siły, by ją ruszyć, choć po części tak jest. Chodzi tu raczej o to, byś uczciwie, gdy mowa jest o belce, wejrzał w siebie i zobaczył, że twoja grzeszność przewyższa zawsze grzeszność brata. Zawsze, nie ma wyjątku. Choćby ten brat siedział w więzieniu, a ty nie. Twoja belka jest zawsze belką, a jego grzeszność jest zawsze tylko drzazgą. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę nie jesteś w stanie w całej pełni osądzić tego, co siedzi w drugim człowieku, w jego sercu. Zawsze bliższa ciału, co jest? Moja własna koszula, tak? Moja własna koszula, a nie czyjaś. I tak samo twoje serce jest belką. To Jezus miał na myśli, jestem przekonany. A to, co widzisz u swojego brata, co jest nie tak, to jest zaledwie drzazga. Jeśli na siebie uczciwie spojrzysz, to zawsze będziesz wiedział, zawsze będziesz miał poznanie swojej grzeszności o wiele większe niż grzeszności kogoś, kto źle nawet postępuje, tak, ewidentnie. Kolejna sprawa, liczy się też tutaj proces usuwania tej belki. Co mam na myśli? Jeśli próbujesz coś szczerze zmienić w swoim życiu, tu Józek też troszkę o tym mówił, coś, co wiesz, że jest twoją słabością, to nieuchronnie odkryjesz jedną rzecz, tak, oczywistą, tak, że nie jest to łatwe, że towarzyszy temu jakiś ból, że nie da się tego tak zrobić często, o, od ręki, nie? I niekoniecznie tu mówię o jakichś nałogach, tak, ale złych jakichś słabości, złych przyzwyczajeniach. Lucyna, gdy mam już dość, nie wytrzymuje, nie wyrabia ze mną, to mówi, że słuchaj, dobrze, jakbyś to i to od jutra zmienił, tak? Że z tym się już nie da wytrzymać, tak? Ja wtedy próbuję. Starcza mi sił czasami na 2 dni, na 3 dni, może na tydzień, ale prędzej czy później są takie rzeczy w człowieku, wracam na stare tory, tak? Teraz, gdy i dlatego zmądrzałem i gdy teraz ona coś chce ode mnie, żebym od już zmienił, to ja mówię tak. Słuchaj, wiesz co? A ty masz to i to. A ty robisz to i to. Ja się zmienię, ale ty też zmień się i to od jutra. Wiecie, co wtedy następuje? Następuje dłuższa cisza. Przeważnie nie ma już żadnego komentarza. Jakby cała mądrość z niej wyparowuje. I następuje w kolejnych dniach cierpliwe i nieustanne dalsze znoszenie tych kolców, które ja pokazuję, tak? Które mam na sobie. I o to tu chodzi, aby każdy wejrzał w siebie i dostrzegł tą belkę, którą nie jest tak łatwo często wyjąć, czy nawet oderwać z niej jakąś drzazgę jest trudno, tak? Z tego, co mamy w sobie. I ten, Jezus mówi, ten, kto ma to wejrzenie w siebie, kto jest uczciwy, kto to widzi, nie będzie tak łatwo pchał palców w oko innego człowieka, żeby usuwać z niego cokolwiek. Tak łatwo nie sięgnie po ten mały wiórek, tak? I ten proces też, zmagania się z własną belką, uzdalnia nas do tego, co Jezus mówi, że jak będziesz zmagał się z tą twoją belką, z tą twoją grzesznością i zobaczysz, jaka ona jest, będziesz wtedy dopiero wiedział wyraźnie, jak wyciągnąć tą drzazgę z oka drugiego człowieka, jak to delikatnie zrobić, jak to zrobić dobrze, nie? I 43, 44 werset kontynuują tą myśl. Jezus mówi, że po sposobie oceniania ludzi rozpoznać można czyjeś serce. Zły człowiek, mówi, osądza ludzi, jest ślepy, wypowiada raniące, niszczące słowa, tak? Z kolei dobry człowiek przebacza, jego słowa niosą pocieszenie, jakieś podniesienie, mówi, że z dobrego, tutaj zacytuję jeszcze może raz ten werset, bo zły człowiek wyjmuje złe rzeczy z zapasu złego w jego sercu, bo jego usta wypowiadają, co wylewa mu się z serca, tak? To jest cały czas tutaj mowa o osądzaniu, tak? Czyli jak osądzasz człowieka, po tym możemy poznać, jakim jesteś człowiekiem. Dobra. I teraz czynniki, jakie wpływają na nasz filtr, czy jak go można zbudować, czy z czego on powinien być zbudowany, albo z czego nie powinien być zbudowany. Pierwszy, najczęściej popełniany błąd w ocenie innych ludzi i chyba najczęstszy i największy jest jaki i z czego wynika? Najczęściej, najbardziej powszechny. Do słabości też dojdziemy. Z braku zwykłych pełni informacji. Obrazu sytuacji, tak? Tak, nie ma po prostu informacji. Zwykła prozaiczna przyczyna powoduje, że mogą zostać zabite relacje między ludźmi, nie? Totalnie. Czyli nasze jakieś, czyli w przypadku tym przypadku naszą miarą staje się jakieś nieuzasadnione przekonanie nasze, iż wszystko dokładnie wiemy o danym wydarzeniu, o danym człowieku, tak? Dlaczego tak, a nie inaczej postąpił. Stawiamy się trochę nieświadomie wtedy w pozycji Boga. I jak to mówi żona, jesteśmy, moja żona, jesteśmy jak takie mądre jajo, które wszystko wie, tak? Mądre jajo, które wszystko wie najlepiej. Dlaczego ktoś tak, a nie inaczej postąpił? I teraz historia krótka, która mi się przydarzyła. Pewnego razu byłem na stołówce z grupą iluś tam, powiedzmy, 20-latków, nas było 30. Koło mnie siedział brat Przemek, tak, bo to wszystko ludzie wierzący byli. Siedział brat Przemek i my siedzieliśmy sobie tutaj przy stole takim dużym, tu nas pięciu, tam pięciu i naprzeciwko brata Przemka siedział jakiś chłopak, którego pierwszy raz w życiu widziałem. Akurat on był jedyny nowy w naszym towarzystwie. No i po jakimś czasie zauważyłem dziwną rzecz. Otóż brat Przemek ciągle temu chłopakowi coś każe zrobić. Najpierw mówi mu, podaj mi masło, a wiecie, masło było w jego zasięgu, tak? Mówi, podaj mi chleb. Na początku byłem zdziwiony, ale im dłużej to się działo, podaj mi drzem, tym bardziej czułem, że we mnie wzbiera fala wściekłości i gniewu, nie? No co za gadzina, dlaczego tak wykorzystuje tego chłopaka, nie? Sam może po to sięgnąć. A Przemek dalej, tak? Podaj mi tam sztućce, podaj mi serek, podaj mi tamto, a tamten nic, jeszcze o dziwo na dodatek, tamten grzecznie wszystko mu podaje, nie? Mówię, co niewolnika sobie znalazł, czy kupił na targowisku. I wiecie, wierzcie mi, doszedłem do takiego wrzenia w sobie, autentycznie wszystko we mnie wrzało, że na cały głos brakowało sekundy, naprawdę sekundy, żebym przy wszystkich powiedział do Przemka, jak on jest świnią, tak? No jak możesz kogoś tak wykorzystywać, nie? I kiedy już miałem słowo na języku, ten chłopak nieznajomy odezwał się. Wreszcie się odezwał, na moje szczęście. Odezwał się po angielsku. Przemek uczył go polskiego. Wiecie, jakbym się ośmieszył, tak? Przy wszystkich, jakbym miał wpadkę, tak? Albo gdyby on się nie odezwał, co by się stało z moją relacją z Przemkiem, tak? Jeśli ja bym go tak przy wszystkich go złajał od góry do dołu. Gdyby sytuacja nie została wyjaśniona, jeśli by ten chłopak na przykład wyszedł ze stołówki w tym momencie, zanim się odezwał, jaki ja bym miał, nigdy bym nie wiedział, tak, że on jest obcokrajowcem, jakie ja bym miał myślenie o Przemku, jak ja bym go osądzał dalej, tak? Zwykły brak informacji zabiłby we mnie moją sympatię do niego, że to jest ważne, tak? Informacja. Następna rzecz, z jakiej musi być filtr zbudowany, tak? To musi być w tym filtrze ta świadomość, obok tego, że możemy nie mieć wiedzieć wszystkiego, że pozory mylą. No w sumie w tej sytuacji też tak było. Wyobraźcie sobie, wchodzicie do kogoś do domu, zaglądacie do kotłowni, a tam stoi skrzynka po piwie, pełna butelek. A to jeszcze nic. Idziecie dalej. Są dwie lodówki w tym domu, tak? Otwieracie jedną. Stoi woda. Finlandia. Tak się nazywa. Otwieracie drugą, też coś stoi. Zaglądacie do szafki, która jest w pobliżu, też cały arsenał, kilka butelek co najmniej. No ale jesteście ciekawi, co dalej, tak? Idziecie do pokoju, który jest w odległości 2-3 metrów od kuchni. Stoją dwa baniaki po 20 litrów z winem. Co myślicie? Melida! No nie czarujmy się, Melida. Raje dla tych, którzy lubią, tak? Tylko teraz tak, możecie nie wiedzieć tego. Bo to u mnie w domu tak jest. Możecie nie wiedzieć tego, tak? Że tą skrzynkę z piwem nie ja kupiłem, tylko goście, którzy u mnie byli, a lubią piwo wypić. Ja tam dla towarzystwa mi się zdarzyło tam jakieś jedno czy dwa chlapnąć, jak to się mówi, ale tak naprawdę nie ja całą resztę wypiłem. Ta Finlandia, która stoi od 4 lat, bo gdzieś tam od kogoś dostałem w prezencie za jakieś zakupy w jakiś tam do sklepu i jako bonus dostałem, po prostu stoi, no i czeka, aż pójdzie dalej jako prezent przy jakiejś okazji. Wino od roku stoi i nikt go nie rusza, tak? Nie rusza, no. No nie czarujmy się. Jeśli by był alkoholik w domu, czy alkoholik, Józek by wytrzymał rok spać z 40 litrami wina pod poduszką i nie ruszyć ani trochę. Tydzień czasu i by nie było. A myśmy dopiero zaczęli teraz po roku, bo trzeba balniaki zwolnić, ponieważ nowe winogrona urosły, tak? Czyli widzicie, jak pozory mogą mylić, tak? Może być wrażenie, że w tym takim domu chleje się na umór, tymczasem ten alkohol albo ktoś inny przywlógł, albo stoi od lat, tak jak te w szafce butelki, które tam od 4 lat też stoją nieruszone. I można się troszkę przejechać, nie? Po pozorach. Słuchajcie, informacja z drugiej ręki jest często zniekształcona. To jest kolejny temat, kolejny filtr, o którym trzeba wiedzieć. Wiecie, że w przestępstwach sądownictwie, w przestępstwach seksualnych wiarygodność zeznań świadków dorosłych ocenia się na 60-80%. Taka jest wiarygodność zeznań człowieka drugiego, który coś relacjonuje. Z kolei, jeśli już mowa o dzieciach, to statystycznie przyjmuje się, że wiarygodność w przypadku popełnienia przestępstw seksualnych, a oni są świadkami w takim temacie, to już jest tylko między 20-25%. Czyli 1/4 tylko tego, co się wydarzyło, jest faktycznie opisana. Tak jak było. Reszta to już są jakieś zniekształcenia z myślenia. Nie każdy z nas grał w głuchy telefon, tak? Wiemy, jak to wychodzi. Ja kiedyś widziałem zabawę w słonia, w mycie słonia. Jedna osoba miała umyć słonia. Następnie były 3 czy 4 w kolejce, które nie widziały, że ta osoba myje słonia. Ona po prostu to przedstawiała rękami, tak? Myła słonia. Druga osoba była wpuszczona i ona widziała, jak ona myje tego słonia. Następnie miała powtórzyć to mycie słonia kolejnej osobie, która była wołana, tak? Wyobraźcie sobie, na samym końcu, jak wchodziła już ta 4., 5. osoba i ona odtwarzała, co jej pokazano, co ta poprzednia jej pokazała, to już wyglądało nie jak mycie słonia, ale żółwia. Autentycznie, mycie żółwia. To było coś myte płaskiego, prawie jak dywan. To już nie był słoń olbrzymi, tak, któremu się trąbę uszy myje, tylko jak mycie żółwia. I tak to jest też z informacjami z drugiej ręki, tak? Jeśli one są naszą miarą o innym człowieku, też padniemy w kłopoty. Kolejny filtr, kolejna miara, jaką możemy mieć i która może być zniekształcona, to jest nasze emocjonalne powiązanie z drugim człowiekiem, tak? Jest tak, że jak kogoś kochamy, to chociaż nie ma racji, możemy się dać za niego pokroić, tak? Zamiast jego napobdzieć, bo kogoś skrzywdził, to my uderzymy nie tą osobę, tak? Co trzeba. Tak się zdarza. Dlatego też w sądach na przykład najbliższe osoby są co? Współmałżonek jest zwolniony ze zeznawania przeciwko współmałżonkowi, bo i tak prawdy nie powie, tak? Nie ma sensu takie zeznanie, ponieważ jest emocjonalnie związany, go kocha, tak? Także tutaj nasze emocje, jest tak, że tych, którzy są daleko od nas, są jakimiś dalekimi znajomymi, oceniamy bardzo surowo, tak? Chociaż nawet może ich raz w życiu widzieliśmy, A tych, którzy są blisko nas, jesteśmy często pobłażliwi, łagodni. To jest tak jak przy ognisku, tak? Im bliżej ogniska, tym więcej szczegółów widać, w co kto jest ubrany, tak? Im dalej, tym mniej cokolwiek widać, tak? I tutaj też tak jest. Im ktoś jest dalej od nas i go mniej znamy, jesteśmy dla niego bardziej surowi. Jeśli jest blisko, potrafimy wytłumaczyć jego najgorsze zachowanie, odwrócić kota ogonem i w pozytywny sposób wytłumaczyć, tak? Coś, co nie tak zrobił, nie? Mówimy na przykład, a ja go dobrze znam, on miał trudne dzieciństwo, nic dziwnego, że tak się zachował, tak? Czyli jeśli jest ktoś blisko nas, to jesteśmy w stanie go, mamy naszą miarą, wtedy stają się jakieś nasze uczucia, czujemy, o, szczególnie jako dzieci chodzi, nie? Tutaj to jest dopiero wrażliwy punkt, nie? Jak ktoś skrzywdzi nasze dziecko, nawet jeśli ono nieźle narozrabiało, tak? No to jesteśmy bardzo już tutaj przeczuleni. Jest jeden wyjątek, nie wiem, czy wam się to zdarza. Jeśli ta bliska osoba wymierzy w jakiś sposób cios nie w otoczenie, nie w kogoś w pobliżu, tylko was samych, tak? Wtedy, o dziwo, troszkę sytuacja może się zmienić. Chyba, że mamy tak dobre serce, jesteśmy dalej w stanie jej przebaczać, ale często jest tak, że wtedy powstaje jakaś taka burza, jakby wszystkie, nie wiem jak wy, czy wy to macie, czy tylko może mi się to zdarza, ale czasami jak bliska, bardzo bliska osoba jakaś w jakiś sposób wyrządzi mi coś, co mnie zaboli, to zaczynam ją bardzo surowo oceniać, tak? Przypisuję jej wszystkie najgorsze czasami intencje, wręcz jakby, mam wrażenie, jakby to był taki atak diabelski, tak? Żeby źle myśleć o tej osobie, nie? I tutaj z kolei emocje, ten filtr emocji działa w drugą stronę. Dobra. I teraz tak, kolejne miary i filtry, jakie mamy, to mogą być uprzedzenia, stereotypy, ja może o tym nie będę mówił dzisiaj. Mogą być, naszą miarą też mogą być uwarunkowania kulturowe, czy związane z postępem technicznym, tak? No to tu króciutko tylko coś powiem, bo to tak brzmi dosyć naukowo, że tak powiem, a to jest prosta sprawa. Starsze pokolenie na przykład, które przeżyło wojnę, może zarzucać młodszemu pokoleniu i źle je przez to oceniać i postrzegać, że ono by tylko chciało się bawić, tak? Że tymczasem tu trzeba pracować, pracować i pracować, tak? Bo tą Polskę trzeba było odbudować i ten nawyk pracy był, tak? I to pokolenie czasami zapomina, że już takiej potrzeby nie ma, tak? Wojna minęła, kraj odbudowano, jest inna rzeczywistość. Z kolei młodsze pokolenie, gdy tą miarę właśnie taką złą przykłada, narzuca starszemu, że oni by tylko pracowali i nie potrafią się cieszyć życiem, że są jakimiś pracoholikami i zapomina o tym, że jeśli by to starsze pokolenie tego wysiłku nie zrobiło, to do dzisiaj byśmy mieszkali w okopach poniemieckich, tak? Także rozwój technologiczny czy kulturowy też może rodzić jakieś napięcia i złe oceny innych ludzi. Jak się dwie kultury zderzają, naprawdę mogą się dziwne rzeczy dziać. Znajomy mi opowiadał, że był świadkiem takiego wydarzenia w tramwaju. Jechał Murzyn. Kiedyś w Gdańsku było mnóstwo Murzynów, bo oni studiowali z różnych krajów Afryki. To było w Gdańsku. Jechał Murzyn i sobie usiadł. I weszła do tramwaju jakaś starsza pani. No miejsc wolnych już nie było, a Murzyn młody. Wszyscy inni byli starsi, którzy siedzieli. No i ta pani tak znacząco podchodzi do tego Murzyna i tak staje, żeby on ją zauważył, tak bliziutko, tak? On nic. No nie wiem, czy zaczęła już chrząkać, czy zaczęła się wiercić. On nic, zero reakcji. Nie? I w końcu nie wytrzymała. I przemówiła do niego i mówi tak. Wie pan co? U nas w kraju, i miała rację, jest taki dobry zwyczaj, chciała go czegoś nauczyć, że jeśli starsza kobieta stoi w tramwaju, to ustępuje jej się miejsca. Murzyn spojrzał nad nią i tak jej odpowiedział. A u nas w kraju jest taki dobry zwyczaj, że takie niesympatyczne kobiety się zjada. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, oczywiście, którzy to słyszeli. Ale tu mamy przykład zdarzenia kulturowego, tak? Co? Dobra, idziemy dalej. Uprzedzenia religijne mogą być złym powodem, że źle oceniamy innych. Na przykład Jezus to doświadczył w olbrzymiej skali, ale my też to robimy. Uzdrowienia w sabat, tak? Z tego była cała afera. Faryzeusze mieli mnóstwo przepisów i na to, tak? Na przykład, jeśli ktoś miał ból zęba i chciał go uśmierzyć tam jakimś środkiem znieczulającym octem, to mógł sobie te zęby wypłukać, tak? Nabrać tego octu w usta. Mógł sobie wypłukać, ale musiał połknąć tą ślinę z tym octem, bo to było po prostu spożywanie pokarmów, a w sabat jeść wolno było. Jeśli z kolei by wypluł, to już by to było leczenie, ten ocet, już by to było leczenie i w związku z tym zostałby przekroczony ten zakaz uzdrawiania w sabat, tak? Popełniony grzech, tak? Tak w ich ocenie to było. Zły czyn popełniony, nie? Jezus musiał właściwie całe swoje życie z tymi faryzeuszami, którzy tyle sobie powymyślali, się zmagać i jego dobre czyny, jego święte życie było oceniane w negatywny sposób, tak? I słuchajcie, to do dzisiaj się dzieje, tak? Na tle religijnym. Ja byłem niedawno na konferencji, gdzie no, byli tam Koreańczycy i wiadomo, jak ktoś coś fajnego powiedział, jak to u nas jest w zwyczaju, w takim wśród ludzi, którzy w miarę wolni się czują, były pewne jakby wypowiedzi, czy jakieś tam rzeczy były nagradzane oklaskami. Wyobraźcie sobie, byli wśród nas i to pastorzy, których to gorszyło. I którzy powiedzieli, że oni tu więcej nie przyjadą na tą konferencję. Z powodu oklasków, sobie wyobrażacie? To taki totalny absurd, jak z tym octem, czy jak z jeżdżeniem na wielbłądzie na wodzie, tak? I do dzisiaj nam to się zdarza, tak? Potrafimy inny kościół, inną społeczność ocenić źle tylko dlatego, że inaczej klaszcze, inaczej śpiewa albo inaczej prowadzi nabożeństwo. Czyli nasza miara, ten filtr, który powinniśmy mieć, jest troszkę sfiksowany, tak? Oczywiście nasze wychowanie też może być takim złym filtrem. Ile razy to słyszeliśmy od naszych rodziców, którzy nas oceniają, gdy coś zrobimy. Za moich czasów tak się nie postępowało, tak? I co z tego? Są inne czasy, tak? Jest to często kulturowe i pewne rzeczy, które nie są grzechami, są oceniane jako coś złego. Słuchajcie, Paweł, musimy sobie jasno powiedzieć, że nie możemy zajrzeć do wnętrza i przefiltrować drugiego człowieka. Nie mamy tomografu, nie mamy jakiegoś rentgena, który jest w stanie prześwietlić inną osobę, tak? Czy prześwietlić jej intencje i uczucia. Paweł miał ten problem, słuchajcie. Można coś uczynić w najlepszej wierze i zostać za to źle potraktowanym, tak? Paweł miał taki problem z Koryntianami i dlatego napisał: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma zapłatę od Boga. Paweł mówi: nie sądźcie. Dopiero Pan objawi, co jest w sercu innych ludzi. Powstrzymujcie się od sądu. I nie mamy po prostu dostępu do pewnych danych. Nie widzimy człowieka na wylot, nie jest dla nas przeźroczysty. Może ktoś nam coś dobrego zrobić, a my to chcieć mieć dobre intencje, my to możemy potraktować całkiem odwrotnie. Miałem taką sytuację dosyć niedawno, parę lat temu wprawdzie. Jak wiecie, chodziłem o kulach też. Też chodziłem w swoim życiu o kulach. Kiedy to po ostatnim zresztą zjeździe i w ostatnim dniu pobytu na nartach się przewróciłem. Na dodatek jeszcze miałem, za chwilę miał Małysz skakać i ja oglądałem Małysza z biletem w ręku, ale na ekranie, on 200 metrów dalej skakał, nie? I wróciłem o tych kulach tutaj do, znaczy samochodem wróciłem, ale o kulach, tak? Wróciłem do Starogardu i miałem po tych feriach, bo to były ferie zimowe, ustalone pewne spotkania za granicą w Szwecji i to był taki tydzień cały, który miałem zaplanowany na wyjazd do Szwecji. I słuchajcie, wziąłem z sobą, namówiłem na ten wyjazd kolegę, ponieważ byłem przekonany, że nie będę w stanie prowadzić samochodu. Ten kolega miał, czy ma raczej, rodzinę i dziecko, tak? I on cały tydzień ze swojego życia zdecydował mi się poświęcić. Wiecie, jak mi głupio było, jak byliśmy w Szwecji i się okazało, że nie jest tak źle, jak myślałem. Mogę prowadzić samochód. Mogłem mimo wszystko już noga na tyle doszedłem do siebie, o to już jakiś czas minął od tego wypadku, że byłem w stanie prowadzić samochód. Miałem poczucie, że ja go wykorzystuję, tak? Że on marnuje czas, że mógł być z żoną, z dzieckiem, mógłby swoje sprawy, mógłby pracować, zarabiać pieniądze, a on tutaj ze mną się włóczy po Szwecji. I wyobraźcie sobie, była taka sytuacja, to już był, myśmy byli tam 7 dni, powiedzmy, że w poniedziałek zaczęła się wizyta, był już piątek, jeszcze tam 2 dni tylko zostały pobytu, że w Uppsali spotkaliśmy kogoś z moich znajomych, który jechał do Polski i mógł go zabrać. Po prostu mógł go zabrać, a ja jeszcze miałem przed sobą podróż przez pół Szwecji w kierunku Karlskrony i ten mój przyjaciel nie musiałby w ogóle się ze mną męczyć, mógłby już spokojnie z rodzinką być i nie musiał ze mną po prostu dalej przebywać. Ja mu to zaproponowałem z myślą o tym, że po prostu wróci szybciej do domu i nie będzie marnował tego czasu dla kogoś, kto i tak może sobie poradzić, tak? Wyobraźcie sobie, moje intencje zostały bardzo źle odczytane. Doszło między nami do takiego konfliktu, ale znaliśmy się od lat, jakiego nigdy nie było. Zostałem posądzony, że ja chcę się go pozbyć, że ja go mam gdzieś, tak? On to tak odczytał, moje intencje. Ja chciałem, żeby on był z rodziną, żeby już, wiecie, nie musiał być uwiązany do mnie, a on to odczytał kompletnie odwrotnie. Nie odczytał tego, co faktycznie było w moim sercu. Mieliśmy taką awanturę, i to jeszcze w samochodzie, więc ze sobą, że taką, jaka się nigdy już później nie zdarzyła, bo dzięki Bogu myśmy przez to przeszli. Gdyby nie to, że jesteśmy braćmi w Chrystusie, to pewnie już bym z tym człowiekiem się nie widział, już bym go wykreślił ze swojego życia. A dzięki temu, że jesteśmy braćmi w Chrystusie i Chrystus potrafi ludzi połączyć jak nikt inny, do dzisiaj się spotykamy, dzwonimy, prowadzimy towarzyskie życie, jest wszystko okej. Także czasami jest tak właśnie, tak jak mówię, że za intencje możemy kogoś całkiem źle odczytać, czyjeś dobre intencje i źle ocenić. I kolejny filtr, który ma też wpływ na naszą ocenę innych, na naszą miarę, jaką sobie budujemy, to jest to, co już ktoś tu wspomniał, to jest grzeszność. I tu króciutko przykład, zazdrość, tak? Jeśli jestem o coś zazdrosny, nie ma siły. Jeśli komuś coś zazdroszczę, jakieś dobro, które on ma, czy żonę, czy materialne rzeczy, czy jakieś, choćby to, że jest zdrowy, to nie ma siły. Będziemy takiego człowieka źle oceniać, tak? Grzeszność, musimy na to brać poprawkę. Nasza grzeszność, nasze słabości mogą powodować, że mogę kogoś, kto jest super człowiekiem, wykreślić ze swojego życia, tak? I już kończąc, Jezus powiedział w 8 rozdziale Ewangelii Jana: ludzie mają skłonność sądzić według ciała, a jeśli ja już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Takie słowa powiedział. Dlaczego mógł powiedzieć, że jego sąd jest prawdziwy? Dlaczego on mógł powiedzieć, że jego sąd jest prawdziwy? Właśnie dlatego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ponieważ jego ocena, osądzanie jego miara, jaką on używał, była miarą ojca. Była miarą ojca. Co to znaczy? To była miara ojca, który nie cierpi na brak informacji, tak? Który nie jest w stanie zważyć sprawy poprawnie. Jego miara nie wypływała z wszechwiedzy, tak? Miarą, jaką nas mierzy, jest jego zaangażowanie emocjonalne w nasze życie, które, co udowodnił w Chrystusie, tak? Bóg dał dowód swojej miłości do nas, że kiedy byliśmy jeszcze grzeszni, on za nas umarł. Dowód. Czyli Bóg jest z nami emocjonalnie pozytywnie związany i dlatego ocenia nas dobrze. Następnie jego miarą nie jest dzielenie ludzi na dalszych i bliższych, tak? Na znajomych. Nie ma Bóg uprzedzeń kulturowych, tak? Nie jest murzynem, który by chciał nas zjeść. Miara jego też nie jest uzależniona od niemożności zajrzenia do naszego wnętrza, a jest nią zdolność do całkowitej, rzetelnej oceny naszego życia i w końcu jest święty, czyli jego opinie o nas nie są skażone żadnym złem, żadnym grzechem, żadną zazdrością, tak? Żadną niechęcią, żadnym jakąś nienawiścią, czymkolwiek niepozytywnym. Jeśli ktoś śledził ten tekst, miał otwartą Biblię, to powinien zauważyć, że ja cały ten fragment wyrwałem z kontekstu. Że tak naprawdę Nie o sądzeniu Jezus tu mówi. Ja wyrywałem ten fragment celowo z kontekstu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, po jakich słowach się zaczyna. Czy ktoś może przeczytać werset 36? Ja mam przeczytać, żeby było szybciej? Dobrze. Okazujcie miłosierdzie, tak jak wasz ojciec okazuje miłosierdzie. I wtedy tekst leci dalej. I nie sądźcie. Tak naprawdę to, o czym dzisiaj mówimy, ma na imię miłosierdzie. Okazujcie miłosierdzie, jak ojciec wasz jest miłosierny i nie sądźcie. Niesądzenie nie jest tylko jakimś religijnym przykazaniem, jak powiedziałem, które możemy lub nie jakoś przyjąć do swojego życia, wypełniać je lub nie. Jest ono przede wszystkim praktycznym realizowaniem słów z wersetu 36, tak? Słów, gdzie mowa jest o tym, że kto nie osądza, ten praktykuje miłosierdzie. Czyni tak, jak ojciec czynił. I nieosądzanie innych jest faktycznym dowodem na to, że znamy ojca i że się z nim liczymy. Życie każdego z nas jest już zmierzone tak naprawdę, tak? Zostało zmierzone, zważone, policzone, osądzone wzdłuż i wszerz na najlepszej wadze, na najlepszym rentgenie. Spotkało się i spotka się to z nagrodą w przyszłości, Jezus to nam obiecał, za nasze dobre czyny. A z kolei nasze czyny, Paweł pisze, zostały potępione na ciele baranka, tak? Bóg potępił w Chrystusie grzech w ciele, tak? I sędzia już przed wiekami zdecydował, że miłosierdzie góruje nad sądem, to co Józek mówił. Bogaty ojciec jest miłosierdzie. I w Chrystusie Bóg zrobił zadziwiającą rzecz. Wyrzekł się prawa do nieprzebaczania. Wyrzekł się swojego uzasadnionego prawa do nieprzebaczania nam czegokolwiek, tak? Odebrał sobie to prawo. I na tym polega jego miłosierdzie. Po to, by człowiek mógł przed nim być bez strachu i bez obaw, by do niego ciągnął, a nie uciekał od niego, tak? Jego myśli, miłosierdzie dobrze oddają znane nam słowa, które padają w bardzo ważnym momencie i objawiają to serce Ojca, tak? Jest to znacie doskonale słowa Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, tak? To jest to, co jest, to, co było w sercu Chrystusa, kiedy go, wiadomo, w jego najgorszym momencie życia, tak? Było przebaczenie, było miłosierdzie dla tych ludzi, którzy czynili zło. I o miłosierdziu górującym nad sądem mówi Jezus w znanej nam też dobrze przypowieści, gdzie Pan, Król, wzywa dłużnika do rozliczenia i daruje mu cały dług, bez specjalnego proszenia, bez gadania, można powiedzieć. I później ten dłużnik dopada swojego dłużnika, co robi? Dusi go, tak? Dusi go, szarpie i ma ochotę go wykończyć, że tak powiem. Gdy król się o tym dowiaduje, znamy tą historię, co się stało dalej, ten zostaje on za to ukarany. Za co zostaje ukarany? Czy zostaje ukarany za to, że był chciwy, bo chciał od niego pieniądze? Nie? Czy zostaje ukarany za to, że dusił go, czyli go tam fizycznie martwetował i robił mu krzywdę? Nie. Kara go spotyka za coś całkiem innego. Jakby takie napiętnowanie, tak? Spotyka go za to, że nie naśladuje króla. Że nie jest miłosierny jak król. I do tego Jezus nas wzywa, żeby w naszym życiu było miłosierdzie dla innych. Miłosierdzie to nie jest tylko dla sióstr miłosierdzia, które muszą się biednymi i chorymi opiekować, ale miłosierdzie oczywiście wiąże się ściśle z dawaniem, ale miłosierdzie w tym fragmencie w praktyczny sposób wyraża się w tym, że nie osądzasz, nie oceniasz innych surowo, że zawsze twój osąd jest skropiony, jest zanurzony w miłosierdziu, czyli w przebaczeniu, w odpuszczeniu komuś, tak? I warto sobie odpowiedzieć na pytania, Czy ty dzisiaj trzymasz kogoś za gardło i dusisz? Czy nie? Czy jest ktoś, komu nie przebaczyłeś i jest wykluczony z twojego życia? Czy w ogóle jesteś w stanie zaakceptować Ojca, który, jak Jezus mówi, wybacza nie tylko tobie, ale wszystkim, cytując tu dokładnie, niewdzięcznym i niegodnym? Czy jest w tobie element uczciwości, która mówi sobie, że jeśli sam tak chętnie wyciągam rękę po przebaczenie, bo my lubimy, jak nam się przebacza oczywiście, jeśli sam wyciągam rękę po przebaczenie, chociaż nadal chodzę z tą belką, która innych obija, z tą grzesznością w sobie, to czy mogę komuś odmówić tego miłosierdzia, które mnie dotyka? Czy miłosierdzie góruje nad sądnym? Czyli czy dobry ojciec ma faktyczny wpływ jego miłosierdzia na nasze relacje z innymi? Józek powiedział, że zacytował Pawła, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I wiecie co? On jest, dziwnych słów użyję, obrzydliwie bogaty w miłosierdzie. On jest tak bogaty w to miłosierdzie, że czasami to nas gorszy. Jeśli postawimy przed sobą ten obraz Boga miłosiernego, który wszystko przebacza, i obraz może tego, kto nas najbardziej w życiu skrzywdził, bo czasami, jeśli byśmy uczciwie się sobie przyjrzeli, to jesteśmy źli na Boga, że On jest taki dobry, że On tych innych nie karze. Powinien tylko nam przebaczać, bo my jesteśmy najlepsi. On jest tak miłosierny, że my nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, nie jesteśmy w stanie to uwierzyć. Ale prosi nas, żebyśmy to dostrzegli, między innymi przez nieosądzenie innych starali się to miłosierdzie też praktykować, być tacy jak On. To jest Jego marzenie, które wierzę, że my chcemy spełniać. I ja mam na tyle. Czy ktoś